Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda, a w programie Szlachetne zdrowie gościmy dziś profesor Beatę Naumnik, kierownika pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, która właśnie została wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego na kadencję 2025-2028. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry
i
państwu.
I przede wszystkim gratuluję wyboru na tak prestiżowe stanowisko.
Dziękuję bardzo, to duża odpowiedzialność.
Tak. A dzisiaj będziemy rozmawiać wobec tego o prewencji i wczesnym wykrywaniu przewlekłej choroby nerek, jako że 9 na 10 osób z przewlekłą chorobą nerek nie wie, że choruje.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Pani profesor, wybór na wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego to prestiż, wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność. To między innymi od pani zależeć będzie rozwój tej dziedziny nauki, jakie wobec tego cele.
Mocno powiedziane, ale to rzeczywiście prawda. Będziemy starali się z całym zarządem, a jest nas kilkoro bardzo wartościowych osób. No będziemy starali się przede wszystkim wypełnić pewne punkty tak zwanej konwencji katowickiej. Myśmy sformułowali główne punkty, do których będziemy dążyć, główne takie szlaki rozwojowe w polskiej nefrologii, ale rzeczywiście najważniejszym punktem jest profilaktyka, dlatego że w Polsce, jak pani redaktor słusznie zauważyła, no profilaktyka jest na bardzo niskim poziomie.
A mówi się, że dobry lekarz to ten, który wyleczy, ale bardzo dobry lekarz, który nie doprowadzi do choroby.
Tak, i będąc...
No co zrobić, żeby ta profilaktyka była na dobrym poziomie?
Z punktu widzenia pacjenta są to święte słowa, bo lepiej omijać jakąkolwiek poradnię szerokim łukiem i po prostu nie musi się do niej dostać, aniżeli rzeczywiście do niej pukać i mieć problem, że kolejki są długie. Proszę, szanowni państwo, najszybciej skrócimy te kolejki, jeżeli nie będziemy potrzebowali tego lekarza, a jednak dużo jest w naszych rękach. I jeżeli chodzi o działania profilaktyczne, jeżeli chodzi o profilaktykę przewlekłej choroby nerek, to w 90% zależy tak naprawdę od nas. Od naszego stylu życia, naszego stylu odżywiania, naszego stylu bycia.
Pomyśleć, że prawie w tylu procentach kolejki moglibyśmy skrócić.
Na przykład.
Nie czekając na jakiekolwiek działania NFZ-u.
Na przykład. O, myślę, że NFZ by odetchnął pełną piersią.
Dobrze, to skupmy się jednak na tej profilaktyce. Tak, co pani będzie robić jako wiceprezes towarzystwa, by ta profilaktyka była jak najlepsza?
Przede wszystkim, szanowni państwo, są tutaj dwa takie główne punkty. Pierwsza rzecz, dotarcie do młodzieży, a druga rzecz to jest dotarcie do podstawowej opieki zdrowotnej. Innymi słowy, mamy ludzi, którzy dopiero się kształtują i będziemy próbowali wypracować bardzo prozdrowotne postawy, jakby uświadomić młodym ludziom, jak bardzo jest to istotne we współczesnym świecie. No a druga rzecz to już są ci, którzy dotarli do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i tu musimy zwrócić uwagę na pewne działanie już w służbie zdrowia, ale które jeszcze nie są stricte działaniami nefrologicznymi. To są dopiero, powinny być pierwsze takie badania, czy wręcz uwrażliwienie, żeby wychwycić pacjentów z grupy ryzyka i odpowiednio z nimi rozmawiać, przekonywać do pewnych działań, tudzież leczyć odpowiednio choroby współtowarzyszące, no takie jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, tudzież choroba otyłościowa. To są najgorsze zmory właściwie tego stulecia.
Wspomniała pani o edukacji młodzieży, ale edukując młodzież, to też są to wymierne korzyści dla ich rodziców, dla ich dziadków.
Stanowczo, tym bardziej, że młody człowiek może w pewnym sensie wymóc na całej rodzinie pewne postawy i na przykład zmienić sposób spędzania wolnego czasu. Myślę, że wszyscy w rodzinie by skorzystali. Więc w Białymstoku generalnie już w Polsce toczy się taki projekt profilaktyki właśnie działań i prozdrowotnych, i informacyjnych wśród młodzieży. Nazywa się Nerki bez usterki. Bardzo fajna taka nazwa, chwytliwa. To jest duży projekt, który został zainicjowany przez Warszawę, ale tu pracuje razem Szczecin, Lublin, właśnie Białystok i dużo ogólniaków, bo jest to projekt skierowany do młodzieży, ale pełnoletniej. I właśnie ogólniaki w Białymstoku. I To nie jest tylko taka akcja informacyjna, ale tutaj do młodzieży wychodzimy z paskami, bardzo prostym badaniem, najprostszym badaniem ogólnym oczu, czyli metodą paskową. Po prostu paseczek, kubek, pierwsza porcja porannego moczu, środkowy strumień i zanurzamy pasek w moczu, na wzorniku odczytujemy, czy coś jest nie tak, bo te kolory muszą nam się zgadzać ze wzornikiem. Jak coś jest nie tak, skierowanie do poradni nefrologicznej i jest zupełnie odrębna ścieżka tej młodzieży, poza wszelkimi kolejkami i wszelkimi innymi tam powiedzmy kolejkami NFZ-owymi. I staramy się o tą młodzież zadbać. Po prostu zlecamy już kierunkowe badania i jeżeli rzeczywiście okazuje się, że coś jest nie tak, a życie pokazuje już i my już wiemy, że,
to jakie są wyniki,
że jest kilka osób,
i
jest
się
kilka osób, jest kilka osób, które ma problem nerkowy. Rzeczywiście dwie osoby, to jest problem rodzinny. No właściwie te osoby jako pierwsze tutaj się zgłosiły i odpowiedziały na nasz taki apel, ale z drugiej strony są osoby, które absolutnie ani nie mają obciążenia w rodzinie. Natomiast jest to białkomo, czy jest to erytrocyturia, jest absolutnie do dalszej diagnostyki.
Ile osób w Białymstoku przystąpiło do tego programu Nerki bez usterki?
Na razie jesteśmy po jakby szkoleniu, powiedzmy takiej informacyjnym szkoleniu wszystkich czwartych klas w trzecim ogólniaku i w drugim ogólniaku. W zanadrzu mamy pierwszy ogólniak, no ale tu już tu wakacje przed nami, więc musimy chwileczkę zaczekać. I prawdopodobnie również będzie w liceum plastyczne w Supraślu. Właśnie jestem na czwartek umówiona z panem dyrektorem, który bardzo tak entuzjastycznie podszedł do propozycji. Natomiast artyści to też pewna grupa, powiedzmy, ryzyka, no bo to są ludzie, którzy żyją jakby nieco inaczej.
I już u pierwszych osób wyłowiliście choroby. Dlaczego 9 na 10 osób z przewlekłą chorobą nerek nawet nie wie, że choruje?
Dlatego, że nerki, jeżeli cokolwiek dzieje się nie tak, w pierwszym tym zasadniczym okresie, gdzie najwięcej jest do zrobienia, jeżeli cokolwiek się dzieje, nerki nie bolą. W związku z tym pacjent jakby po pierwsze nie jest świadom, jak coś nas boli, to mamy świadomość tego, że coś dzieje się nie tak. To jest tak jak z zębami. Dopóki nie zacznie ząb boleć albo się nie złamie, to nie wiemy, że jest problem. Z nerkami jest bardzo podobnie. W związku z tym niestety musimy ścigać i przyglądać się, szczególnie w grupach właśnie tak jak mówię ryzyka, czy tam nie ma drobnego białkomoczu, czy nie ma drobnych zmian, które no niestety krzyczą o badania laboratoryjne, bo inaczej tego nie będzie w stanie stwierdzić. Paski na albuminurię też można kupić. To jest prosta sprawa i to jest badanie domowe. Tylko
i to kilka złotych kosztuje, ale i naprawdę oczywiście nie sprawia żadnego problemu takie badanie samemu
tak,
w domu.
Tak, to jest
wykonać
naprawdę nieobciążające zupełnie. W związku z tym i można przebadać całą rodzinę i po prostu można to zrobić w warunkach domowych.
Tam cały pakiet tych paseczków.
Tak, tam jest
długo wystarcza. Można
dokładnie
codziennie robić.
Cały blok
zrobić
można
sobie
przebadać.
Takie hobby.
Dokładnie.
Wspomniała pani o grupach ryzyka. Kto w nich jest?
Już dwie główne wymieniłam, to jest cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Wszyscy właściwie pacjenci, wszystkie osoby z tego rodzaju zaburzeniami, schorzeniami powinny zbadać właśnie chociaż badanie ogólne moczu i albuminurię. Bardzo ważne, żeby raz do roku miał przynajmniej kreatynę zrobione i chociaż raz na 3 lata USG jamy brzusznej, żeby zwrócić uwagę na echostrukturę nerek i na pewne nieprawidłowości, bądź też potwierdzić prawidłowości budowy tego narządu. Natomiast to jest choroba otyłościowa i wszystkie formy otyłości, bo niestety jest to insulinooporność, niestety jest to promocja i nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, ale to są pacjenci z niewydolnością serca, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, takie jak szpiczak, różne paraproteinemie, reumatologicznymi, takimi jak toczeń układowy, RZS, to są w sumie też dosyć częste choroby i to są też często choroby osób młodych. Choroby, pacjenci z wywiadem nowotworowym, po chemioterapii, po leczeniu onkologicznym. Także jest dużo tych osób, a oprócz tego dodajmy do tego wszystkich, którzy palą papierosy, nadużywają alkoholu, mają schorzenia wątroby. Nie jest coś takiego jak zespół wątrobowo-nerkowy, o tym też rzadko się mówi, a to niestety bywa dosyć często. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo te wszystkie choroby się zazębiają, dlatego że choroba niealkoholowa wątroby to jest bardzo często choroba otyłościowa całego organizmu i tam są również wkomponowane nerki. W związku z tym główne narządy, tak jak serce, wątroba i nerki układem naczyniowym są połączone, w związku z tym, jeżeli choruje któreś z nich, bądź chorują naczynia, to chorują wszystkie.
Jakie są choroby nerek i co to jest ta przewlekła choroba nerek?
Przewlekła choroba nerek w swojej definicji ma taki nadrzędny czynnik czasu. Wszystko, co jest z nerkami, nie tak. I jeżeli trwa dłużej niż 3 miesiące, to już jest przewlekła choroba nerek.
A można nie zauważyć, że 3 miesiące mamy już chore nerki?
Oczywiście, że tak. Bardzo często takie choroby, dosyć częste, jak wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, które po prostu rozpoznaje się ultrasonograficznie. Robimy USG jamy brzusznej i mamy rozpoznanie. Bo albo mamy torbielek po obu stronach, które spełniają definicję zgodnie z wiekiem, bądź też nie, ale to może być kamica układu moczowego. To są częste infekcje układu moczowego, tu przede wszystkim panie, ale nie tylko, bo również mężczyźni po 60 roku życia. W związku z tym schorzenia, które są związane z prostatą, bo to są zarówno obstrukcje układu moczowego, jak również stany zapalne. No jedno i drugie ma ze sobą wiele wspólnego właśnie. Więc grup tak naprawdę ryzyka i tych koneksji, powiązań jest naprawdę bardzo dużo. I dlatego nie ma ja specjalnie tak mówię, żeby uświadomić Państwu, że nie ma bezpiecznej grupy. Dlatego, że już pewną grupą ryzyka są najmłodsze dzieci, które rodzą się zbyt wcześnie. Prawdopodobnie z mniejszą pulą nefronów dojrzałych. Więc wcześniactwo, niska masa urodzeniowa. Kto z nas zastanawia się nad swoim paszportem urodzeniowym, z jaką masą byliśmy urodzeni? A to jest niesamowicie istotna rzecz. Czy byliśmy noworodkiem donoszonym z prawidłową masą ciała? Druga rzecz, te z nadmierną masą ciała, urodzone z matek z cukrzycą, to również są osoby już z grupy ryzyka. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie ma bezpiecznej grupy wiekowej. Nie ma
jak urodziliśmy takie dużego dzieciaczka, to znaczy się, że już powinniśmy zacząć badania, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Znaczy, dziecko ma powiedzmy prawie 5 kg urodzone.
O, są takie dzieci, które mają nawet ponad 5 kg. Zwykle jest tak, że już neonatolodzy zwracają na to uwagę i robią pierwsze badania. Ale w chwili urodzenia, kiedy wszystko tak naprawdę dojrzewa i jest bardzo dynamiczne, to nie jest dobry moment. Ale trzeba chwilę czasu odczekać i przede wszystkim bardzo roztropnie potem z tymi dziećmi się obchodzić, prowadzić je, żywić je bardzo racjonalnie. Bo tak jak mówię, wszyscy rodzice zawsze się cieszą, że taki duży bobas się urodził, ale ten duży bobas nie do końca musi być zdrowy. To nie zawsze jest równoznaczne ze zdrowiem.
Żywić racjonalnie dzieciaczka, czyli jak?
Przede wszystkim nie karmić pustymi węglowodanami, nie wkodowywać w dzieci puste węglowodany, nie poić kolorowymi gazowanymi płynami. Proszę pamiętać, że wszystko to, co jest w zasięgu ręki, co możemy zerwać sami, to jest zdrowo. To, co mamy w ogródku, mięso, które sami jesteśmy w stanie przyrządzić, wędliny, które sami jesteśmy w stanie zrobić. Ja wiem, że mówię mało popularne rzeczy, bo rzadko kto ma na to czas. Ale proszę Państwa, jeżeli mamy do wyboru mięcho czy rybę, wybierajmy rybę. Jeżeli mamy do wyboru mięcho czy makaron od czasu do czasu, czy na przykład ryż albo kaszę z jakimś dobrym składnikiem krewetkowo-warzywnym, to jest tylko i wyłącznie benefit. W związku z tym wszystko, co jest świeże i wszystko, co ma, może inaczej jeszcze, wszystko, co jest ubogo węglowodanowe i uwaga, ubogo solne, czyli nie ma dłużej daty ważności, bo wszystko, co ma długą datę ważności, jest nasycone fosforanami i sodem, co jest bardzo niezdrowe, promuje nadciśnienie tętnicze i szkodzi nerkom.
A w jakim wieku zaczynać profilaktykę nerek?
W każdym. Od dziecka,
no,
tak jak pani redaktor.
Od dziecka, dobrze. Czyli a badania z kolei, kiedy zacząć u dzieci? Co powinno nas zaniepokoić, czy dzieci mają takie same objawy, choroby jak dorośli? Na co zwracać uwagę?
Dzieci bardzo często mają bardzo podobne objawy. I u dzieci te objawy są bardziej dynamiczne. I bardzo często jest tak, że rodzice szybciej wychwycą objaw u dziecka, aniżeli u siebie. Więc obrzęknięte powieki, obrzęknięte nóżki, czy na przykład główka boli, tak? Małe dziecko, które wstaje rano i boli go główka, to już może być objaw nadciśnienia. Jakieś zmiany zabarwienia moczu, wszelkie dodatki w tym moczu. No i przede wszystkim zwracamy uwagę na historię rodzinną. Ja bardzo polecam, żeby rozmawiać z dziadkami, co tam się działo w rodzinie, co się u cioci, wujków działo, dlatego że bardzo często pewne grupy ryzyka wynikają z chorób, które są rzeczywiście przekazywane rodzinnie. A czasami one są związane na przykład z upośledzeniem słuchu czy wzroku. Rzadko kto to w ogóle kojarzy z nerkami. A jest zespół Alporta, który bardzo długo pozostaje niemy. Może tam być tylko eretrocyturia, bardzo długa, ale jest to jednak zespół, który doprowadza do niewydolności nerek. A objawy w ogóle nie są związane z nerkami, tylko najczęściej to są właśnie oczy i uszy. W związku z tym wszelkie nieprawidłowości, które są u małego dziecka, zwykle jest tak, że rodzice się nad tym pochylają. No i to bardzo dobrze. Tylko proszę pamiętać, że wszelkie uszkodzenia kłębuszków nerkowych, które mogą zdarzyć się u małego dziecka, one mogą zdarzyć się raz i nigdy w życiu. Natomiast mogą zdarzyć się raz i potem gdzieś w okresie już pokwitania czy dorosłości raptem wybuchnąć na nowo. Są tego rodzaju uszkodzenia, właśnie różnego rodzaju glomerulopatie. W związku z tym jest bardzo ważne też, żeby nasze dzieci, żebyśmy my sami byli świadomi swojej historii rodzinnej, swojej historii zdrowotnej, swojego paszportu urodzeniowego, historii pewnych zdarzeń, historii własnych szczepień. To wszystko ma znaczenie.
Wspomniała pani o torbielach na nerkach. Czy to groźna choroba? Jeżeli diagnoza jest właśnie, że mamy torbiele na nerce, to...
Pojedyncze torbielki korowe, bardzo często poinfekcyjne, pozapalne, one nie są groźne. Natomiast rzeczywiście wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, czyli już mówiąc o wieku dorosłym, więcej niż 4 torbiele w każdej nerce, już powinny podlegać obserwacji i tak jak mówię, jeżeli tych torbieli przyrasta z wiekiem, to jest to rozpoznanie. To jest rozpoznanie wielotorbielowatego zwyrodnienia. Dlaczego mówię o tej chorobie? Bo to jest tak naprawdę jedyna choroba genetyczna, właściwie z kręgu chorób rzadkich, ale jest to piąta przyczyna rozwoju niewydolności nerek, schyłkowej niewydolności nerek. I jeszcze taka jest na swój sposób podstępna, bo rzadko kiedy w jej przebiegu dochodzi do niedokrwistości. Bardzo często jest tak, że jeżeli wypada nam funkcja nerek, to idzie to równolegle z niedokrwistością. I właściwie to ta niedokrwistość często doprowadza lekarzy do poszerzenia diagnostyki w tymże kierunku. Natomiast wielotorbielowate zwyrodnienie nerek jeszcze charakteryzuje się tym, że pacjenci wchodzą w dializę i nie mają niedokrwistości. To jest też takie dosyć charakterystyczne. Notabene bardzo często ci ludzie nie dożywają dializy, bo wcześniej umierają z powodu pękniętego tętniaka mózgu, bo to idzie w parze również z tętniakiem, z tętniakami mózgu.
Wspomniała pani też o kamicy. Czy dziś jest to łatwa do leczenia choroba?
Trzeba wiedzieć dokładnie, jeżeli już ma się kamicę, bo zwykle jest tak, że rozpoznanie to już są złogi w nerkach, albo jednostronnie, albo obustronnie, czasami jest to kamica odlewowa nerek. Trzeba wiedzieć, szanowni państwo, że jeżeli jakąś drobinę piasku nawet wysiusiamy, to należy to wziąć w bibułkę i zanieść do laboratorium i dokonać analizy, dlatego że bardzo często modyfikacje diety, unikanie czy to szczawianów, czy moczanów, czy powiedzmy samo to, czy mamy zakwaszać mocz, czy go alkalizować, a to jest różnie w różnych kamicach, jest bardzo ważne, żeby nie cofniemy tego procesu, ale żeby zahamować powstawanie tych złogów. Oprócz tego trzeba wiedzieć, że jeżeli ma się kamienie, to trzeba dużo pić, dużo siusiać, bo to jest między innymi, ciężar właściwy moczu musi być niski, ponieważ wtedy do krystalizacji dochodzi wolniej. A chodzi o to, żeby te złogi
nam nie rosły. A dużo pić napojów chmielnych?
Nie, właśnie absolutnie. Piwo to słód, proszę państwa. Jest dużo węglowodanów. Piwo jest tuczące, chciałam podkreślić. Oprócz tego zawiera alkohol. To jest alkohol tak jak każdy inny. To jest kwestia, ile tego piwa wypijemy. Rzadko kto piwo popija wodą, tak? Zwykle się nie da, więc... Alkohol jakikolwiek, tudzież piwo, absolutnie nie robi dobrze kamicy. On oczywiście, że jest moczopędny, tak jak kawa i każdy inny alkohol. Natomiast...
Podobno przez wiele lat skutkowało takie myślenie, tak?
Pokutuje takie stwierdzenie, że...
pomaga w pozbyciu się tych
kamieni. Że na nerki piwo jest dobre, bo działa moczopędnie. Dementuje. Bardzo mi przykro, ale dementuje, to tak nie jest.
A jeżeli pić wodę, to jaką?
Najprostszą. I to właśnie ktoś, kto ma kamicę nerkową, powinien pić wodę niedomineralizowaną, czyli taką najlepiej kranówę przefiltrowaną, gotować
sobie kompociki. A nasza białostocka jest dobra?
Dobra jest. Jeszcze zależy z jakich rur i z jakich, no wodociąg to właściwie chyba mamy jeden albo dwa, ale pytanie, jakie rury są w domu, proszę się tym zainteresować, bo ta woda jest w tych rurach. W każdym razie naprawdę filtrowana woda bez żadnych tam ulepszaczy, wzbogacaczy jest naprawdę dobra.
Czarna lista, co szkodzi najbardziej nerkom? Już dużo pani powiedziała, ale to
podsumuję. Alkohol, nikotyna i to ta nikotyna też w e-papierosach. Znaczy tam nie ma nikotyny, ale tam są różnego rodzaju dodatki, które, proszę państwa, no niestety przestrajają nasz metabolizm i też dają tendencję do tycia, szczególnie u osób predysponowanych. Kolejna rzecz, pilnujemy masę ciała, czyli to jest bardzo ważne, żeby nie tyć. Musi być należna masa ciała i tego musimy pilnować. Wszystkie powiedzmy środki, które są wysokobiałkowe u osób predysponowanych, czyli na przykład tych właśnie urodzonych zbyt szybko, czyli wcześniaków, obciążenie nerek nadmiarem białka nie jest zdrowe. O tym trzeba pamiętać, a więc używki różnego rodzaju. No i oprócz tego dopalacze. I tu też młodzież, dlatego z młodzieżą też wychodzimy z tymi tematami, bo wydaje się, że młody organizm, który jest zdrowy, to wszystko jest bezkarne. Proszę państwa, to nie jest bezkarne. To w pewnym momencie, szczególnie, że my całe życie wypracowujemy pewien profil metaboliczny. I jeżeli go skrzywimy, czyli na przykład będziemy chodzić na siłownię i właśnie obciążać nerki białkiem, stosować różnego rodzaju dopalacze, różne bardzo obciążające treningi, to niestety, ale możemy wyindukować proces, który doprowadzi do uszkodzenia nerek. To ja nawet nie mówię, że to jest wszystko uszkadzające nerki, ale my wyindukujemy pewien proces, który w pewnym momencie doprowadzi do uszkodzenia
nerek. I przypomnienia, jakie badania robić. Zacznijmy od tych najprostszych, od testów, które możemy samodzielnie wykonać w domu.
Dokładnie. Testy, które możemy wykonać w domu, to jest paskowy test na badanie ogólne moczu, po prostu i na albuminurię. Albuminurię, tak jak mówię, nie wszyscy raptem nagle, tylko z grup ryzyka. To są dokładnie te grupy, o których ja powiedziałam. Natomiast badanie ogólne moczu, jeżeli tam jest wszystko w porządku, myślę, że możemy spać spokojnie. Ważne jest, żeby to był mocz poranny, środkowy strumień i u kobiet, uwaga, środek cyklu. To jest istotne, bo inaczej będą erytrocyty. Kreatynina. To już jest badanie, z którym musimy iść do laboratorium, musimy oddać krew, a z kolei, jeżeli oddajemy krew, to kreatynina laboratorium od razu wyliczy nam filtrację kłębuszkową, czyli ten taki wskaźnik szacowany EGFR. Zbadajmy sobie, nie zaszkodzi. Glikemię naczczo. To jest bardzo ważne. Zbadajmy sobie morfologię. To też jest bardzo ważne. To są takie podstawowe badania ABC. To naprawdę wiele nie kosztuje. I zróbmy USG jamy brzusznej. Jeżeli te wszystkie wyniki wyjdą nam w porządku, możemy czuć się bezpiecznie. Na jak długo? No chociaż na 3 lata. Jeżeli nie jesteśmy w grupie ryzyka. Cukrzyca powinna się badać co roku. Jeżeli nie częściej. To już będzie decydował lekarz. I jeszcze do tego dodajmy jedną rzecz. Zbadanie ciśnienia tętniczego, czyli po prostu pomiar ciśnienia tętniczego. To naprawdę jest 5 rzeczy, które jest bardzo proste. Jest taki, jeszcze pani redaktor, ja tak podpowiem, jest taka reguła 5 palców rączek. A, B, C, D. A to jest albuminuria. B to jest blood pressure, czyli ciśnienie. C to jest kreatynina. D to jest cukrzyca. Tak? I właśnie to pomiar tego ciśnienia tętniczego. To jest bardzo proste.
Proste. O profilaktyce prosto, jak dbać o nerki, mówiła dziś profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podlaski konsultant w dziedzinie nefrologii oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Dziękuję pani
dziękuję
za
bardzo.
W studiu.
Dziękuję pani redaktor.
A za uwagę dziękuję Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.